Kiedyś w jednej książce wyczytałem taką myśl, która mnie mocno zastanowiła, że występuje taka duchowa prawidłowość, iż ktoś, kto kocha Boga, kocha zarazem Jego Słowo. Zgodzimy się z tym? Z kolei w innej znalazłem też taką myśl, że prawdziwie dojrzały stosunek do Słowa Bożego to jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Dzisiaj chciałbym mówić o miłości względem Słowa Bożego i o posłuszeństwie względem Biblii na podstawie Psalmu 119, pierwszych 40 wersetów. To jest najdłuższy psalm zbudowany na zasadzie alfabetycznej. Poszczególne zwrotki zaczynają się od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. W niektórych przekładach Biblii nawet to zaznaczono, w Biblii Warszawskiej nie. I zdaniem większości komentatorów nie jest to tak naprawdę hymn na cześć prawa Bożego samego, ale w ogóle na temat Słowa Bożego, bo wtedy psalmista akurat nie dysponował zbyt wielką ilością ksiąg Biblii, miał prawdopodobnie głównie pięcioksiąg mojżeszowy i wysławiał to Słowo Boże, podkreślał wagę Słowa Bożego dla jego duchowego życia. Spróbujmy porównać to z wiarą Nowego Przymierza, zobaczyć, jak ten psalm może mieć zastosowanie w naszych czasach. Będziemy czytać może i omawiać. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana, czy inaczej prawa Bożego. Jest tu mowa o ludziach, którzy żyją nienagannie. Czy nienaganność jest wymagana także od nas jako chrześcijan? Jak najbardziej. Na przykład w drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, 13 i 14 wersecie możemy przeczytać o naszym oczekiwaniu, o naszej nadziei oraz o potrzebie, jaka z tym się wiąże. Drugi Piotra, trzeci rozdział, 13 i 14 werset. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A zatem jako chrześcijanie powinniśmy też dążyć do tego, żeby żyć nienagannie, żeby na nikim z nas nie ciążył jakiś poważny zarzut, bo wszyscy mamy swoje upadki, błędy, takie pomniejsze, ale chodzi o to, żebyśmy byli w porządku przed Bogiem. Pierwszy list Jana pokazuje, że my w Nowym Przymierzu mamy coś, co ułatwia nam niesamowicie tą nienaganność. To znaczy mamy krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa, która gładzi nasz grzech i pomaga nam w uświęceniu. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Zatem mamy taką słodycz płynącą z Nowego Przymierza, która pozwala nam zabiegać o to uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana, jak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14, ponieważ mamy krew Chrystusa, która gładzi nasz grzech i pomaga nam robić postępy ku świętości, ku dojrzałości w Chrystusie. Ale rzeczywiście mamy żyć nienagannie, dążyć do tego, żebyśmy takimi byli. Dalej czytamy, błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Napomnienia nie zawsze są przyjemne, ale przynoszą błogi owoc sprawiedliwości. Karcenie przynosi nam pożytek, jeśli przyjmujemy napomnienia Boże, także napomnienia kierowane do nas przez sług pańskich, bo czasami Bóg się posługuje także ludźmi. I co jest ważne, szukają Go z całego serca. W wersecie 10 też jest powiedziane, z całego serca szukam Ciebie. Także bardzo ważne jest, żeby szukać Boga z całego serca. My jako ludzie mamy taką niedobrą tendencję, że pewne wspaniałe, najlepsze nawet rzeczy z czasem jakoś stają się pewną rutyną, obojętnieją nam, przestają na nas robić większe wrażenie. I dlatego tak bardzo ważne jest ciągłe wracanie do tej pierwszej miłości, ciągłe po prostu odnawianie tego naszego ducha, abyśmy z całego serca Bogu służyli. Bóg przez proroka Jeremiasza powiedział w 29 rozdziale 13 i 14 wersecie, A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Tak ważne jest, żeby Boga szukać całym sercem, żeby nasza gorliwość nie była, jak to się mówi, na małym ogniu. Tak jak niekiedy gotujemy zupę na małym ogniu, czy jakąś inną potrawę, to jest też pożyteczne w przypadku gastronomii, prawda? Ale jeśli chodzi o gorliwość dla Pana, nie możemy być na takim małym ogniu. Nasze serca muszą być ciągle gorące dla Niego. I prośmy o tę łaskę i zabiegajmy o to. Czytamy dalej o tych ludziach Bożych, że nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Werset trzeci. Uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi, że nie czynią nieprawości. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy czynią jakąkolwiek nieprawość, którzy czynią coś, co się Bogu nie podoba, jakąś krzywdę. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset dziewiąty, wyjawia, że prawdziwie narodzeni z Boga nie trwają w grzechu. Pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział, werset dziewiąty. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. No i w przekładzie na język polski ten tekst dość surowo brzmi, gdy tymczasem w Grece jest użyty czas teraźniejszy ciągły, który oznacza ni mniej, ni więcej, że wierzący nie praktykuje grzechu i nie może trwać w grzechu. Dlatego starsze wydanie parafrazy Słowo Życia oddaje ten werset tak. Kto się narodził jako dziecko Boga, nie żyje w grzechu, bo jest w nim Boże ziarno. Nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. Czyli prawdziwe dziecko Boże nie jest już pod panowaniem grzechu. Jest w stanie pokonywać grzech, jest w stanie prowadzić dobre chrześcijańskie życie. Nie jest zdominowany przez grzech. Jeżeli ktoś mówi, że jest dzieckiem Bożym, a jest zdominowany przez grzech, grzech nad nim panuje, a nie łaska, no to znaczy, że się nie narodził na nowo, że nie jest dzieckiem Bożym. Taka prawda jest. A więc prawdziwe dzieci Boże nie czynią krzywdy, nie czynią nieprawości. W każdym razie nie jest to ich zwyczajem, nie jest to ich dominującym usposobieniem. Dalej czytamy, Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono. Czyli Bóg nie po to dał Słowo Boże, aby tak było, że będziemy chodzili własnymi ścieżkami. Bóg dał Słowo Boże w tym celu, jak mówi też Księga Izajasza, drugi rozdział o czasach ostatecznych, werset trzeci, że będzie nas uczył, to znaczy Bóg dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Nie jest powiedziane, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić własnymi ścieżkami, prawda? Tylko Jego ścieżkami. Także Bóg dał Słowo Boże, aby go pilnie strzeżono. I modli się psalmista zupełnie szczerze. Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. A my też możemy o to prosić, bo nasza natura jest trudna. Zmaga się w niej to, co duchowe, z tym, co cielesne. To, co gorliwe dla Boga, ze skłonnością do pójścia na łatwiznę, po najmniejszej linii oporu. A więc możemy się modlić o tę łaskę. Dalej czytamy, wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. My też nie chcemy doznać wstydu. Czy jest możliwość, że dziecko Boże dozna wstydu przed Panem? Pierwszy list Jana nam odpowiada na to pytanie, drugi rozdział, werset 28. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. A więc mamy trwać w Chrystusie, abyśmy nie zostali zawstydzeni, kiedy Pan Jezus powróci. A jak możemy trwać w Chrystusie? Podobnie jak i psalmista. Ewangelia Jana 15:10 wyjawia nam, w jaki sposób trwania w Chrystusie podał sam Zbawiciel. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. A więc posłuszeństwo Chrystusowi, Jego nauce, jest bardzo ważne, żebyśmy nie doznali wstydu. Czasami zdarza się, że chrześcijanin gdzieś w miejscu pracy, czy wśród znajomych, którzy nie są nawróceni, coś powie takiego zupełnie niewłaściwego, albo na tematy polityczne, albo jakoś biadoli, narzeka. I wtedy ta osoba z tego otoczenia mówi, to do Pana niepodobne, to do Pani niepodobne. Co też Pani mówi? Także nieraz nawet ludzie świeccy nas zganią, że zauważą, że coś... Jakoś się zachowujemy nietypowo jak na nas. A więc posłuszeństwo Jezusowi nie narazi nas na wstyd. Na pewno nie przyniesie ze sobą utrapienia przed Bogiem, raczej przyniesie też chwałę ostatecznie. A u ludzi no, nieraz możemy doznać jakichś przykrości, o czym jeszcze psalmista będzie mówił. W każdym razie pięknie mówi dalej. Dziękować Ci będę szczerym sercem, werset 7, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Nowy Testament też mówi o umiłowaniu naszych braci i sióstr szczerym sercem. Mówi, że mamy być szczerymi w miłości, list do Efezjan, a więc taka szczerość, autentyczność przed Bogiem jest bardzo ważna. Dalej mówi, będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Werset 9. Jak zachował młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Jaka wspaniała rada. Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na różne pokusy w tym świecie. Ich natura jest bardziej rozbudzona i stąd diabeł próbuje szczególnie młodych zwieść. Starsi są bardziej konserwatywni, bardziej ugruntowani w swoich przekonaniach. Różne mody, inne tendencje na nich takiego wielkiego wpływu nie wywierają, ale na młodych diabeł, można powiedzieć, zastawia nawet więcej zasadzek, a w dzisiejszym świecie jest ich bardzo dużo. I jak młody człowiek może zachować swoje życie w czystości? Jak my wszyscy możemy zachować czystości? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Pan Jezus powiedział, poświęć ich w prawdzie Twojej, albo według nowszych przykładów, uświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17, rozdział werset 17. Także Słowo Boże ma moc uświęcającą. Po tym, jak uczniowie chodzili 3,5 roku mniej więcej z Panem Jezusem, powiedział do nich w 15 rozdziale, wersecie 3, także Ewangelii Jana, że wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli to słowo, które im głosił przez te kilka lat, oczyściło ich, uświęciło ich. I Słowo Boże rzeczywiście ma taką moc. I dlatego zachęcam, żebyśmy korzystali z Biblii jak najczęściej, żeby nasze Słowo Boże, nasz egzemplarz Biblii nie porastał kurzem. Czasami się zdarza, że chrześcijanom łatwiej jest korzystać z różnych drugorzędnych materiałów, książek, konferencji, wykładów, nagrań, ale Słowo Boże jest zaniedbane. Pamiętajmy o tym. To może być nagranie, jak mamy słaby wzrok, ale żeby korzystać przede wszystkim ze Słowa Bożego. Ona ma moc uświęcającą. I dalej mówi psalmista, z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. To jest cudowna modlitwa i bardzo słuszna. Czy my się tak modlimy, żeby Bóg nie pozwolił nam zejść z dobrej drogi, żeby nas zachował w łasce, żeby nie pozwolił nam w jakiś sposób się splamić przed Nim? Bóg obiecał, że zachowa w łasce swój nowy lud. W księdze Jeremiasza 32:40 czytamy i zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Bóg jest władny udzielić nam łaski wytrwania. Jest władny udzielić nam takiej pomocy, że my nigdy nie zboczymy z drogi, zachowamy prawość, dochowamy Bogu wierności. Ale to nie znaczy, żeby się o to nie modlić. Jak najbardziej możemy się o to modlić, że Bóg udzielał nam łaski wytrwania, wytrwałości, cierpliwości w chodzeniu za Nim. Dalej czytamy, w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. To jest cudowna prośba, a raczej stwierdzenie, że on przechowywał Słowo Boże, on je gromadził w swoim sercu i to mu pomagało nie zgrzeszyć. Słowo Nowego Testamentu podobnie uczy nas. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Kolosan 3:16. A więc jak najbardziej powinniśmy zapamiętywać Słowo Boże. Ja ostatnio stwierdziłem jedną rzecz. Jest teraz taki trend, żeby zastąpić Biblię Warszawską jakimś innym przekładem. I sam szukałem nawet takiego przekładu. Przez jakiś czas czytałem współcześnioną Biblię Gdańską, nieraz do niej zaglądam. Inni są zwolennikami Nowego Przymierza. Ale wiecie co? Bardzo ważne jest, żeby mieć przede wszystkim jeden główny przekład Biblii, z którego korzystamy. Żeby za dużo nie korzystać z wielu różnych przekładów. Można tam dla porównania korzystać, ale nie czytać raz tego, mieć jedną Biblię do studium, do własnego czytania, żeby to Słowo Boże zapamiętać w jednej postaci, w jednym brzmieniu te wersety. Bo jak będziemy czytać za dużo tych różnych wersji, to nam się to pomiesza i nic nie zapamiętamy. Więc dobrze mieć jedną taką Biblię, gdzie to Słowo Boże będzie zapamiętane, gdzieś będzie w głębi serca. Oczywiście nie znaczy, żeby nie porównywać nieraz i w Biblii Warszawskiej, nie każdy werset jest dobrze oddany. Warto porównać nieraz sobie na marginesie, może wypisać lepszy sposób przekładu, ale ogólnie warto mieć tą jedną Biblię, z której ciągle korzystamy, z którą jesteśmy zżyci, jest naszym takim przyjacielem, i te słowa przechowywać w swoim sercu, aby nie zgrzeszyć, aby zachować prawość, aby mieć tę siłę moralną. A jak myślimy, jak często musimy gromadzić Słowo Boże? Każdego dnia. Każdego dnia są różne sytuacje w życiu, gdzie musimy mieć siłę moralną, siłę duchową do pokonywania grzechu w nas, do właściwego zachowania, więc każdego dnia gromadźmy Słowo Boże w naszym umyśle. Błogosławiony Tyś, Panie, mówi psalmista dalej, naucz mnie ustaw Twoich, wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust Twoich. A zatem wysławiał Pana i prosił, żeby był jego nauczycielem, także sam głosił te prawdy cudowne, które poznał. Mówi, raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. I czyż Pan Jezus nie mówił, że nie można służyć dwom Panom? Że nie powinniśmy gromadzić sobie skarbów na ziemi, gdzie muli rdza niszczą i złodzieje podkopują i kradną, żeby gromadzić skarby w niebie, gdzie mól i rdza nie niszczą, a złodzieje nie podkopują i nie kradną. Więc widzimy, że największe bogactwo to są te rzeczy duchowe. Jedynie to jesteśmy w stanie ze sobą zabrać po śmierci. Te wartości, które stały się naszą własnością. I jest to na tyle poważna sprawa, że mądre panny nie były w stanie udzielić tej wartości duchowej tym głupim. Bo każdy tyle, ile sam miał, tyle będzie miał przed Panem, jak stanie. I jeden za drugiego nie zapłaci. Jeden za drugiego nie poręczy. Każdy to, co duchowo wypracował, będzie miał przed Panem. To jest bardzo ważne. Psalmista mówi, rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Widać w tym takie żywe zainteresowanie Słowem Bożym. Rozmyślał, patrzył, podziwiał Boże drogi. Mówi, mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego. A więc to nie było takie rutynowe. On miał w tym upodobanie. Mu się to wszystko bardzo podobało. Sprawiało mu to radość. I nie zapominał o Słowie Bożym. A ileż to razy tak się zdarza, że chrześcijanin ma jakąś sytuację w życiu i postąpi źle. Dlaczego? Bo nie pamiętał o Słowie Bożym. Bo zapomniał, że do tej akurat sytuacji odnosi się ta zasada biblijna. Po prostu zapomniał, bo za mało korzystał z tego, za mało żył tym Słowem. Dalej czytamy, okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. To jest bardzo ważne, bo nasze życie jest kruche. A chcemy żyć i dalej żyć Słowem Bożym. Kiedyś byłem bardzo przygnębiony, modliłem się nawet o śmierć, a jeden brat mnie pocieszył słowem z psalmu 118, werset 17. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. To jest bardzo posilające. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Widzimy, jak Pan pociesza nas w takim przygnębieniu. Czytamy, otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Czy pamiętamy, jak Piotr powiedział, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, a Pan Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, że nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Tak bardzo potrzebujemy otworzenia naszych umysłów i serc jeszcze bardziej na Słowo Boże. Apostoł Paweł modlił się w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, żeby Bóg Ojciec otworzył oczy serca naszego, żebyśmy wiedzieli, jak wielkie rzeczy Bóg dla nas przygotował. Więc potrzebujemy takiej modlitwy, bo jak Bóg nam objawi coś, to nam tego nikt nie zabierze. Będziemy przekonani, że to jest prawda. Bo czasami są chrześcijanie, którzy tak, przypominają kogoś, kto nie wie, czy ma się ożenić z jakąś dziewczyną. Pyta jednych. Jedni mówią, tak, no możesz jak najbardziej, to jest fajna dziewczyna, porządna i tak dalej. A drugi, nie, daj sobie z nią spokój, ty jej unikaj. I on tak w rozterce taki mężczyzna młody żyje. I niektórzy chrześcijanie też są tacy. Co do jakiejś nauki biblijnej. Jedni mówią tak, czytają książki takie. Gdzieś tam w internecie znajdą inny materiał i nie wiedzą. Aha, może tak wierzyć, a może jednak inaczej jest. Jak to jest z tym, jak to jest z tym. I są tacy pełni wahań. Ale kiedy z Bogiem spędzamy należytą ilość czasu i ze Słowem Bożym i prosimy o objawienie Jego prawdy i regularnie czytamy i ciągle czytamy, to w końcu nam te wątpliwości się rozjaśnią. I będziemy mieli pełne przekonanie, bo Bóg otworzy nasz umysł. Dalej czytamy, mówi psalmista, jestem gościem na ziemi. Nie ukrywaj przede mną przykazań Twoich. Czyż my też nie jesteśmy gośćmi na tej ziemi? W pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, werset 11, apostoł mówi, że my też jesteśmy gośćmi. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Też jesteśmy gośćmi na tej ziemi i pielgrzymami. Dlatego jak najbardziej musimy stosować się do Słowa Bożego. Psalmista wyraża dalej pewne myśli. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Widać taki osobisty, serdeczny stosunek do Słowa Bożego. Mówi, zgromiłeś pysznych, przeklętych, którzy zbaczają od przykazań Twoich. I czy tak nieraz nie jest, że ci, którzy na przykład kiedyś chodzili na nabożeństwa, a potem nie chcą służyć Panu, że im się źle wiedzie, klęska za klęską? Nieraz tak jest. Ja sam znam o takie osoby, które nawet chodzą gdzieś na nabożeństwa, ale są nieposłuszne Bogu w swoim życiu. Im się ciągle nie wiedzie. Jedno niepowodzenie za drugim, bo są jawnie nieposłuszne, ale nie widzą w tym problemu. Bo uważają, że nie muszą być święte. Więc tak jest. Bóg nie błogosławi. Dalej czytamy, zdejm ze mnie hańbę i pogardę, bo strzegę świadectw Twoich. Choć książęta zasiadają z połem i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o ustach Twoich. Widać, że ta hańba i pogarda miała swoje źródło u ludzi i też dostojnicy, ludzie na stanowiskach w jakiś sposób występowali przeciwko pisarzowi tego psalmu. Ale on znajduje pociechę w tym, o czym mówi w wersecie 24. Zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. A zatem on by mógł powtórzyć za Pawłem, że ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, nie radziłem się człowieka, tylko słowa samego Boga. Mówi też, dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa Twego. Czyli co? Być może był tak chory, albo groziła mu śmierć, że prosił o ożywienie. Dalej mówi, opowiedziałem Ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie. Naucz mnie ustaw Twoich. Widzi w Bogu swojego nauczyciela. Zgodnie z tym zresztą, co też Biblia mówi gdzie indziej, na innym miejscu, w Księdze Joba, 36 rozdział, werset 22. Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu, gdzieś jest taki wychowawca jak On. Albo Biblia Gdańska w tym miejscu mówi, oto Bóg jest najwyższy w mocy swojej, któż tak nauczyć może jak On? Najlepszym nauczycielem jest sam Pan Bóg. I w historii było wielu na przykład kaznodziejów, nawet przywódców przewodzenia, którzy nie mieli formalnego nawet wykształcenia teologicznego, ale Bóg był ich nauczycielem. Po prostu ich prowadził. Co nie znaczy, że nie jest przydatne wykształcenie biblijne, teologiczne, ale przede wszystkim taki człowiek musi dać się Bogu nauczać. Nawet jeśli czyta różne książki, słucha różnych wykładów, musi tam umieć oddzielić ziarno od plew, dać się Bogu prowadzić, żeby te skarby duchowe zgromadzić. Dalej czytamy, spraw bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. To jest ciekawa prośba, spraw bym zrozumiał. Czyli on widzi w Bogu źródło mądrości. Mówi też, dusza moja zalewa się łzami ze smutku, podźwignij mnie słowem swoim. Czyli nie miał lekkiego życia. To nie była sielanka, że siedział sobie tylko, powiedzmy tak, i nad Słowem Bożym i nie miał żadnych problemów. Miał. Samo to, że był odrzucony przez ludzi za swoją gorliwość, było powodem boleści. Ale wierzył, że Słowo Boże może go podźwignąć. Mówi też, oddal ode mnie drogę kłamstwa, ucz mnie łaskawie zakonu swojego. Chciał chodzić drogą prawdy, nie drogą fałszu. Mówi, obrałem drogę prawdy, następny 30 werset. Prawa Twoje stawiam przed sobą. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie, nie dopuść, bym doznał wstydu. I dalej wskazuje na pewną biegłość w swoim działaniu. Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu, werset 32. Co oznacza to biegnięcie drogą przykazań? Pewną wskazówkę znajdujemy w Księdze Przypowieści, 4 rozdział, 11 i 12 werset, gdzie Salomon pisze, uczę Cię drogi mądrości, wiodę Cię torami prawości. Gdy pójdziesz, Twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Ja rozumiem to biegnięcie drogą przykazań jako taką pewną już biegłość, pewne doświadczenie, że chrześcijanin sobie dobrze radzi z kroczeniem drogami Bożymi, że może nawet bardzo energicznie się do nich stosować. Dalej czytamy: naucz mnie, Panie, drogi ustaw Twoich, a będę je strzegł do końca. Mówiliśmy już o łasce wytrwania. Do końca w wierze jest to nasz obowiązek. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, werset 14 mówi, że tylko wtedy, kiedy aż do końca zachowamy ufność, którą mieliśmy na początku, staniemy się współuczestnikami Chrystusa. Zatem znowu pojawia się temat łaski wytrwania. Dalej mówi: daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Werset 34. I to harmonizuje z Księgą Przypowieści, 2 rozdział, werset 6. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Czy kiedy zasiadamy do czytania Biblii, mamy zawsze zwyczaj, że rozpoczynamy modlitwą? Prosimy Boga o zrozumienie, o Ducha Świętego, o poznanie. Bo jeżeli zasiadamy, a nie modlimy się, to tak jakbyśmy sami chcieli wyczytać właściwe prawdy z Biblii. A zawsze warto się pomodlić o mądrość, o prowadzenie w czytaniu Słowa Bożego. Dalej mówi bardzo ciekawą rzecz. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Czyli znowu to upodobanie się przewija. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. To jest bardzo ważny element, o którym trzeba dzisiaj w Kościele przypominać. Bo część chrześcijan ma taką słabość, że próbuje dogonić przysłowiowych Kowalskich, sąsiadów, innych. Chcą mieć to samo, co oni. Żałują, że nie mają tego samego, co oni. Że nie mają tyle, co oni. Chcieliby także w tym świecie jednak mieć coś dla siebie, coś więcej niż teraz mają. I łatwo tutaj o chciwość potem. Kiedyś była taka piosenka, że chcę to, co najlepsze z obydwu światów. To się tak nie da. Albo Królestwo Boże, albo rzeczy dodane. Albo szukamy wpierw Królestwa Bożego, owszem, pracujemy, trudzimy się, zabiegamy o to, co potrzebne do życia, ale pierw szukamy Królestwa Bożego, to Bóg da nam to dodane. Nie możemy dwom Panom służyć. Pan Jezus powiedział: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 15. Dzisiaj jest pogląd zupełnie sprzeczny z tym, że od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Ludzie powiedzą to, że to na bank tak jest, że Jezus się mylił. Ale mamy wiele przykładów, że ktoś ma obfitość dóbr, a wcale nie jest szczęśliwy, że ma inne bolesne problemy, albo że nie potrafi korzystać z tego, co ma, albo że nie ma nadziei, albo że żyje ciągłym niepokojem utraty tego. Wiele by można czynników wymienić, albo ma nieczyste sumienie. Także to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Pan Jezus zresztą podał przykład człowieka, który był, no, można powiedzieć, farmerem z wizją, tak? Który chciał pobudować nowe spichlerze i tak dalej, ale umarł i wszystko stracił. I był ubogi w Bogu zamiast bogaty. Więc widzimy, że dobra jest ta prośba: nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. I kolejna prośba jest niezwykle ważna. Za czasów psalmisty nie były rozwinięte żadne takie media jak dzisiaj. A tu czytamy: odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Widzimy, że dzisiaj bardzo dużo można patrzeć na marność. W telewizji jest masa marności, w internecie jest masa marności, w reklamach, w gazetach, nawet do kiosku się wejdzie, to od razu uderza w oczy. Dużo marności. Pamiętajmy, że pierwszy list Jana mówi o pożądliwości oczu. Jeżeli grzeszne serce bierze w nas górę, to pragniemy oglądać również rzeczy zakazane, rzeczy niedobre, rzeczy, które Bogu się nie podobają. A my w myśl listu do Filipian, 4 rozdział, werset 8, mamy tylko myśleć o tym, co szlachetne, co prawdziwe, co miłe, co jest nocą, co jest godne pochwały. Oglądanie tego, co jest marne, a co jest marnością według Biblii. Wszystko to, co się Bogu nie podoba i wszystko to, co nie ma racji bytu na dłuższą metę. Księga Izajasza wychwala człowieka, 33 rozdział, werset 15, który po prostu nie patrzy na zło, zamyka oczy, żeby nie patrzeć na zło. Psalm 101, werset 3 zawiera taką wspaniałą wypowiedź Dawida, gdzie Dawid mówi ciekawą rzecz. Psalm 101, werset 3. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Biblia Poznańska trochę jeszcze ostrzej to oddaje. Moich oczu nie zatrzymam na żadnej niegodziwości. A zdarza się, że chrześcijanie zatrzymują to, jeszcze ściągają sobie na komputer różne rzeczy, które no, nie powinni oglądać. Więc bardzo ważne jest to, żeby nie być zniewolonym przez takie rzeczy, żeby modlić się do Pana, otwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Skupiać umysły na tym, co dobre, jak Paweł mówił, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Pewien chrześcijanin powiedział kiedyś, że bardzo jest ważne, jak wychowujemy dzieci. On mówi, jeżeli pozwalamy im 30 do 40 godzin tygodniowo oglądać telewizję, to 3-4 godziny nauki w kościele nie wytrzyma konkurencji z tą telewizją. Także jest to coś ważnego, co robimy, na czym się skupiamy. Dalsza myśl. Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się Ciebie boją. My możemy być pewni, że żadna obietnica Boża nie zawiodła i żadna nie zawiedzie. Wszystkie proroctwa biblijne czasowe, które były wyznaczone do tej pory, wszystkie nieomylnie co do joty się spełniły. Możemy być przekonani, nawet jeżeli na tym świecie będzie coraz gorzej, będziemy doświadczać niesprawiedliwości, że wszystkie pozostałe obietnice Boże na pewno się wypełnią. Słowo Boże jest nieomylne i bezbłędne. I Bóg stoi za obietnicami, bo jest wszechmogący i On wszystkich obietnic swoich dotrzyma. Dalej mówi psalmista, oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre. I tu jest bardzo ciekawa myśl w wersecie 39. On mówi hańbę moją, czyli miał jakąś też ciemną stronę swego charakteru, miał jakieś swoje ułomności i prosił, żeby Pan oddalił to od niego. W psalmie 18 czytamy taką ciekawą rzecz w wersecie 24. Byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej. Każdy z nas ma cienie swojego charakteru. Ma blaski, ale ma i cienie. Niektórzy z nas mogą mieć ciągoty wybitne do pewnych złych rzeczy. Po prostu taka natura nasza, na przykład do gniewu, do rozdrażnienia, do jakiegoś buntu, do plotkarstwa, no, do różnych rzeczy. I musimy być tego świadomi i tak jak psalmista modlić się, oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, on mówi. Dla niego grzech był wrogiem. On lękał się tego, że było w nim coś złego. Może to być chciwość, różne cechy mogą być, gdzie chrześcijanin może mieć podatność na coś, bo ma taką naturę. Trzeba pamiętać, że prawa Boże są dobre, Słowo Boże jest dobre i módlmy się o to, żeby unikać, żeby Bóg oddalił od nas te nasze ułomności, żeby one nie wzięły nad nami góry. I mówi jeszcze w wersecie 40, oto tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. A zatem, drodzy bracia i siostry, dokonaliśmy takiego krótkiego przeglądu części tego psalmu. Zachęcam, żebyśmy do niego wracali, czytali go, patrzyli na niego w świetle nowego przymierza, w świetle łaski przelanej krwi Chrystusa, która osładza nam to posłuszeństwo, bo kiedy upadamy, zawsze mamy gdzie przyjść pod krzyż Golgoty i mamy to doskonałe przebaczenie dla dzieci Bożych. Ale mimo wszystko z tego psalmu możemy się nauczyć bardzo cennych lekcji, żeby starać się żyć nienagannie, żeby takie prowadzić solidne, dobre chrześcijańskie życie. Jak mówi list do Efezjan, my nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale jesteśmy powołani do dobrych uczynków, które zawczasu Bóg przygotował, żebyśmy w nich chodzili. Tak? Drugi rozdział, werset 10 listu do Efezjan. I żeby tak żyć dobrym chrześcijańskim życiem, być świadectwem dla naszych rodzin, dla naszego otoczenia, dla naszych jakichś wspólników w pracy, czy klientów, jeżeli jakieś usługi wykonujemy, dla sąsiadów, to musimy pamiętać, żeby w sercu naszym przechowywać Słowo Boże, że Słowo Boże jest ogromną pomocą, siłą moralną, siłą duchową do prowadzenia dobrego chrześcijańskiego życia. Nasze rodziny będą szczęśliwsze, jak będziemy bardziej konsekwentni, posłuszni Słowu Bożemu. My będziemy mieli czystsze sumienie, lepiej będziemy się czuli. Nasza społeczność z Bogiem będzie bogatsza, lepsza, bliższa. Także same pożytki ze Słowa Bożego. I ten psalm jest tak naprawdę, jak już mówiłem na początku, hymnem na cześć Słowa Bożego. I on pomaga nam spojrzeć realnie na siebie, że są jeszcze haniebne rzeczy czasem w naszym charakterze, jakieś gorsze, jak to mówił psalmista. Są marności, które nam często wchodzą przed oczy I my musimy, drodzy, naprawdę karmić się Słowem Bożym, z całego serca szukać Boga i prosić o tę łaskę, żebyśmy nie zbaczali z drogi i wytrwali do końca. Amen.